o warunkach spowiedzi. Nasz żal za grzechy powinien być podobny do skruchy syna marnotrawnego, który wszedł w siebie, uznał swoją wielką nędzę, a także straty, jakie poniósł, kiedy porzucił tak dobrego ojca. Pójdę, zawołał, wrócę do ojca, padnę mu do nóg, będę je skrapiać łzami. Powiem, że nie mam śmiałości spojrzeć w niebo i na niego, bo wyrządziłem mu ciężką krzywdę. Niech mnie do siebie przyjmie, choćby jako pracownika. Po 1000 razy szczęśliwy jest grzesznik, który z takim właśnie uczuciem żalu i ufności powraca do Boga. Na pewno znajdzie w nim pełnego dobroci i czułości Ojca, który chętnie przebaczy mu grzechy i przywróci utraconą łaskę. O czym chcę dzisiaj do was mówić? Otóż cieszcie się, bo będę wam zwiastować wielkie szczęście. Roztoczę przed waszymi oczyma nieprzebrane skarby Bożego miłosierdzia. Raduj się, biedna duszo, która jakby ze ślepcem spod Jerycha wołasz: Jezu, Synu Dawidów, zmiłuj się nade mną. Możesz przystąpić do sakramentu pokuty. Musisz jednak spełnić przy tym pewne warunki. Niech twoja spowiedź będzie pokorna, prosta, roztropna, zupełna i szczera. Jeśli je spełnisz, na pewno otrzymasz przebaczenie. Spowiedź ma pochodzenie boskie. Ustanowił ją Jezus Chrystus. Zrobił to wtedy, kiedy powiedział do apostołów i do ich następców: weźmijcie Ducha Świętego, których odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a których zatrzymacie, są im zatrzymane. A potem, cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i na niebie, a cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Z tych słów wynika, że spowiedź ma boskie pochodzenie i że jest koniecznie potrzebna. A czy mogliby spowiednicy odpuszczać grzechy albo je zatrzymywać, gdyby ich nie poznali? Mogą natomiast je poznać, jeżeli grzesznik w pokorze serca się z nich wyspowiada. Sakrament pokuty jest dla człowieka wielkim dobrodziejstwem. Gdyby nie było pokuty, już po jednym śmiertelnym grzechu uczynkowym bylibyśmy na wieki odrzuceni od Boga. To ten sakrament godzi nas z Bogiem i przywraca nam zasługi zebrane na żywot wieczny, który przedtem za sprawą grzechu utraciliśmy. Gdybyśmy spytali potępionych w piekle, dlaczego płoną wiecznym ogniem, odpowiedzieliby nam, że dlatego, że nie korzystali z sakramentu pokuty. Jak wielką pociechą dla chrześcijanina, który upadł, jest przeświadczenie, że są w Kościele środki, z pomocą których może łatwo otrzymać przebaczenie grzechów. Niestety, wielu ludzi wstydzi się krótkiego upokorzenia i czuje niechęć do spowiedzi. A czy nie lepiej przez 5 minut doświadczyć wstydu, niż narazić się na hańbę wieczną? Jedni wstydzą się iść do spowiedzi, bo stracili wiarę. Inni, bo są pyszni, nie odczuwają ram duszy i nie wiedzą, jaką radością napełnia serce chrześcijanina dobra spowiedź. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus nakazuje nam pod utratą zbawienia spowiadać się ze wszystkich grzechów. Nikt nie jest wolny od tego obowiązku. Poczynając od papieży, a na ostatnim wyrobniku kończąc. Spowiedź powinna być przede wszystkim pokorna. Przed Trybunałem Pokuty jesteśmy jak winowajca, który stoi przed sędzią. Oskarżajmy się więc sami, nie czekając na pytania spowiednika. Naśladujmy króla Dawida, który mówi o sobie: grzech mój oznajmiłem Tobie, a niesprawiedliwości mojej nie kryłem. Rzekłem, wyznam przeciwko sobie niesprawiedliwość moją przeciwko Panu, a Tyś odpuścił niezbożność grzechu mego. Wyznawajmy swoje grzechy z pokorą. Nie bądźmy podobni do tych, którzy opowiadają swoje występki w sposób obojętny. Do ludzi, u których nie widać żalu, którzy w nas spowiedzi, zamiast przebłagać Boga za dawne grzechy, popełniają jeszcze świętokradztwo. Jeżeli spowiednik musi wam udzielić jakichś upomnień, które może zranią waszą miłość własną, jeśli wam zada cięższą pokutę, albo wręcz odmówi tymczasem rozgrzeszenia, nie szemrajcie, ale przyjmijcie to w duchu pokory. Nie odpowiadajcie nigdy arogancko, i nie kłóćcie się, jak to się nieraz zdarza, zatwardziałym grzesznikom, którzy czasem, nie uklęknąwszy nawet, z gniewem wybiegają z kościoła. Trybunał Pokuty jest trybunałem samego Jezusa Chrystusa, w którym On sam słucha waszego oskarżenia. On sam pyta, przemawia i ogłasza wyrok uwolnienia. Tu trzeba z pokorą oskarżać samego siebie i nie zwalać nigdy winy na innych, jak to na przykład robił Adam, kiedy oskarżał Ewę, a ona nawzajem jego. A tymczasem zdarza się, że człowiek skłonny do gniewu obwinia swoją żonę i dzieci, że dają mu powody do irytacji. Pijak oskarża swojego kolegę, który go zachęcał do kieliszka. Człowiek mściwy powiada, że to inni wyrządzili mu krzywdę. Ten, co lubi mówić źle o innych, czy wręcz ich spodważać, dowodzi, że on przecież mówi prawdę. Ktoś pracujący ciężko w niedzielę usprawiedliwia się, że jego interesy nie cierpią zwłoki. Matka, która nie odmawia z dziećmi porannych czy wieczornych pacierzy, wymawia się brakiem czasu. Kto w taki sposób zwala swoją winę na innych, ten nie ma w sobie pokory. Przedstawiajcie spowiednikowi siebie w prawdziwym świetle i mówcie do Boga wraz z psalmistą. Postaw, Panie, straż ustom moim, a drzwi osadzone wargom moim. Nie nachylaj serca mego ku słowom złośliwym, ku wymawianiu wymówek w grzechach. Po drugie, spowiedź ma być prosta. Unikajcie niepotrzebnych słów i opowiadania wszystkich skrupułów po 100 razy, bo to zabiera spowiednikowi czas, męczy i niecierpliwi innych oczekujących w kolejce do konfesjonału penitentów, a wreszcie gasi pobożność. Kiedy coś jest wątpliwe, przedstaw to jako wątpliwe. Jeżeli byś powiedział, że nie zatrzymywałeś się na złych myślach, a nie jesteś pewien, czy nie znajdowałeś w takich myślach przyjemności, to już to byłoby dowodem braku szczerości. Jeżeli byś powiedział, spowiadam się, Ojcze, z grzechu, o którym zapomniałem przy poprzednich spowiedziach, a tymczasem w rzeczywistości nie wyznawałeś wcześniej tego grzechu nie przez zapomnienie, ale z fałszywego wstydu i z lenistwa, to z powodu braku szczerości popełniłbyś świętokradztwo. Zdarza się i tak, że penitent nie wyznałby jakiegoś grzechu, gdyby go spowiednik wprost o ten grzech nie zapytał. W sumie grzech wyznaje, ale z kolei nie chce się przyznać, że zamierzał go zataić. I znowu, z powodu braku otwartości, taka spowiedź może się łatwo okazać nieważna i świętokradzka. Unikajcie też, bracia, obłudy. W czasie spowiedzi na waszych wargach niech będzie wasze serce. Spowiednika wprowadzić w błąd można, ale Pana Boga nikt nie oszuka. Gdyby zły duch namawiał was do obłudy, powiedzcie sobie: przecież przez to jeszcze bardziej obciążę swoje sumienie i popełnię ciężki grzech świętokradztwa. Ukryję się przed księdzem, ale nie ukryję się przed Bogiem, który mnie zna najdokładniej, jak to tylko możliwe. Spotka mnie drobne upokorzenie, to prawda, ale czym ono jest w porównaniu z publicznym wstydem, jaki mógłby mnie spotkać na sądzie ostatecznym? Kiedy chory chce się wyleczyć, śmiało ujawnia swoje dolegliwości. Mówi otwarcie i niczego nie ukrywa. A jeśli ogarnia was taki wstyd, że trudno się wam przyznać do jakiegoś grzechu, po prostu poproście o pomoc spowiednika. Ojcze, powiedzcie, pomóż mi, bo mam na sumieniu grzech, którego nie mam odwagi wyznać. Po trzecie, spowiedź powinna być roztropna, a więc trzeba używać przy niej skromnych słów i nigdy nie należy wyjawiać grzechów innych osób. Po czwarte, spowiedź ma być zupełna, czyli trzeba wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, ich rodzaj, liczbę, a także ważniejsze okoliczności obciążające. Nic nie będzie warte takie wyznanie, kiedy ktoś powie ogólnie, że dużo nagrzeszył. Musi szczegółowo wymienić grzechy, czy to były kradzieże, kłamstwo, nieczystość itd. Dalej trzeba podać liczbę grzechów. Niedobrze się spowiada ktoś, kto mówi na przykład: zaniedbywałem mszę świętą, kradłem, przeklinałem, robiłem rzeczy nieuczciwe, nieskromne itd. Taka spowiedź nie wystarczy. Trzeba powiedzieć, ile razy to się zdarzyło. Trzeba też podać okoliczności, które wpływają na ciężkość i rodzaj grzechu. Kto się dopuścił grzechu nieczystego z drugą osobą, powinien wyjaśnić, czy była ona jego krewną albo powinowatą. A jeżeli tak, to w jakim stopniu? Niektóre okoliczności, jak mówiłem, zmieniają grzech, czyli sprawiają, że przybiera on inną naturę i charakter. Dopuścić się grzechu z osobą zamężną po cudzołóstwo, skrewną, kazirodztwo. Natomiast zatrzymać się nad złą myślą, zgodzić się na złe pragnienie, spoglądać na nieskromne przedmioty, to grzech przeciwko czystości. Niektóre okoliczności nie zmieniają wprawdzie grzechu, ale sprawiają, że staje się on cięższy. Na przykład grzech będzie cięższy, jeśli ktoś dopuszcza się go w obecności większej liczby osób albo przy dzieciach, bo wtedy powoduje to zgorszenie innych. Chodzenie po knajpach i upijanie się w niedzielę jest cięższym grzechem niż robienie tego w dzień poprzedni, bo niedziela i święto są przeznaczone na służbę Bożą. Przy grzechach nałogowych trzeba powiedzieć, jak długo trwa nałóg. Penitent powinien tu brać przykład z chorego, który dokładnie informuje lekarza o przebiegu choroby, o jej objawach, rozwoju i czasie trwania. Trzeba również podać liczbę grzechów. Pominięcie jej albo pomniejszenie byłoby w przypadku grzechów śmiertelnych świętokradztwem. Na przykład spowiedź człowieka, który miałby na sumieniu 3 grzechy ciężkie, a przyznałby się tylko do 2, byłaby ciężką obrazą Pana Boga. Powinniśmy odczuwać tu strach przed dopuszczeniem się świętokradzkiej spowiedzi i komunii świętej, bo wiele dusz jęczy za to w wiecznych płomieniach. Kto nie pamięta dokładnie liczby swoich grzechów, niech ją poda w przybliżeniu. Grzechy zapomniane przypadkowo Pan Bóg przebacza. Trzeba natomiast o nich powiedzieć na następnej spowiedzi, jeżeli nam się przypomną. Z grzechów lekkich też wypada się spowiadać. Jest to rzeczą nader pożyteczną, jak tego uczy Sobór Trydencki. Co prawda, grzechy te gładzi skrucha serca, modlitwa, post, jałmużna i słuchanie mszy świętej. Trzeba się z nich jednak spowiadać, a to z kilku powodów. Po pierwsze, grzech, który jest lekki w naszych oczach, może być grzechem ciężkim w oczach Boga. Po drugie, w sakramencie pokuty dużo łatwiej można za te grzechy otrzymać przebaczenie. Po trzecie, spowiadanie się z grzechów poprzednich pobudza nas do większej czujności. Po czwarte, uwagi spowiednika mogą się przyczynić do naszej poprawy. Po piąte, rozgrzeszenie, które otrzymujemy, doda nam sił, żebyśmy mogli unikać tych grzechów w przyszłości. Rzecz jasna, za te grzechy, chociaż są lekkie, trzeba także żałować i także trzeba się starać z nich poprawić. Jeżeli ktoś miałby na sumieniu tylko grzechy poprzednie, to niech dla wzbudzenia większego żalu dołączy do spowiedzi jakiś cięższy grzech z dawniejszego życia. Takie są warunki i cechy dobrej spowiedzi. A teraz zastanówcie się, czy wszystkie one towarzyszyły waszym poprzednim spowiedziom. Jeśli byście doszli do wniosku, że spowiadaliście się źle, to nie traćcie czasu, ale czym prędzej postarajcie się naprawić to zło. A teraz powiem wam, w jaki sposób można zgrzeszyć przeciwko tym cechom dobrej spowiedzi, czyli pokażę wam, kto spowiada się źle. Pewna osoba żyła przez długi czas pobożnie i wiernie wypełniała swoje obowiązki chrześcijańskie. Zły duch skusił ją do grzechu, zasmuciła Boga. Teraz przychodzi święto, które normalnie przystępowała do stołu pańskiego. Chce więc i tym razem to zrobić, ponieważ się boi, że ludzie będą o niej mówili, że się zaniedbała. Boi się też, że jeżeli wyzna ten ciężki grzech, to spowiednik nabierze o niej złego mniemania. Zataja zatem ten grzech i tak przystępuje do komunii świętej. I w ten sposób całymi nieraz latami ciągnie się łańcuch świętokradztw. Źle spowiada się także ten, kto nie chce naprawić wyrządzonej krzywdy, choć może to zrobić. Złe są też spowiedzi kobiety czy dziewczyny, która utrzymuje niebezpieczne stosunki i nie chce ich zerwać. Takie osoby najczęściej nie przyznają się do winy i podczas spowiedzi ukrywają swoje grzechy. Kto zataja grzechy, ten chce oszukać nie księdza, chce oszukać samego Boga. A to przecież jest rzeczą nieprawdopodobną. A tymczasem bardzo często się zdarza, że ludzie na spowiedzi gwałtowne uniesienia przedstawiają jako zwykłą niecierpliwość. Rozmowy naprawdę bardzo niemoralne i rodzące autentyczne zgorszenie jako nieco zbyt swobodne wypowiedzi. Żądze i ohydne postępki jako nieco mniej przyzwoite poufałości. Wielkie krzywdy, jakie wyrządzili innym, jako drobne niesprawiedliwości. Wygórowane skąpstwo jako nieco większe niż wypada przywiązanie do dóbr ziemskich. Stąd snuje się całe pasmo świętokradztw. Często osłania się też okoliczności grzechów, obmowy, złośliwe krytykanctwo, oszczerstwa określa się na przykład jako niekorzystne wyrażanie się o bliźnim, nie chcąc przyznać, że wszystko to pochodziło z pychy, z zazdrości, z nienawiści i z urazy. Nie mówi się też, jak wielką szkodę wyrządziło się dobremu imieniu bliźniego. Spowiadacie się, że źle mówiliście o ludziach, a nie mówicie, o kim tak mówiliście. Nie chcecie się przyznać, że występowaliście przeciwko swojemu duszpasterzowi albo przeciw jakiejś innej osobie poświęconej Bogu. Osobie, której dobre imię jest rzeczą szczególnie ważną. Nie mówicie, czy to nie były oszczerstwa i fałsze. Spowiadacie się, że występowaliście przeciwko wierze i moralności, ale przemilczacie tę okoliczność, że chcieliście zachwiać wiarę młodej osoby po to, żeby łatwiej zgodziła się ulec waszej żądzy. Opowiadaliście jej, że w tym nie ma nic złego, że nie trzeba się z tego spowiadać. Albo dziewczyna oskarża się, że się stroiła po to, żeby się przypodobać innym, a nie dodaje, że miała zamiar budzić w nich złe myśli. Ojciec mówi, że chodził do knajpy, że się upił, a milczy o zgorszeniu, jakie dał całej rodzinie. W ogóle, gdybyśmy chcieli wdać się w szczegóły, zobaczylibyśmy, ilu to sposobów potrafią ludzie używać, żeby w lepszym świetle przedstawić się na spowiedzi. Niektórzy próbują to osiągnąć tonem głosu i pewne grzechy wyznają tak cicho, żeby spowiednik ich nie usłyszał. Najpierw spowiadają się z lekkich upadków, mówią na przykład: nie żegnałem się rano i wieczorem wodą święconą, byłem roztargniony na modlitwie i tym podobne. A kiedy już tymi drobiazgami jakby uśpią uwagę spowiednika, wtedy przyciszonym głosem szybciutko wyliczają grzechy ciężkie. To prawda, możesz w ten sposób wyłudzić rozgrzeszenie, ale Boga nie oszukasz. On tego rozgrzeszenia nie potwierdzi. Sam zresztą musisz przyznać, że taka spowiedź nie przynosi twojemu sumieniu spokoju, że nie czujesz po niej szczęścia i wewnętrznego zadowolenia. Chcąc zagłuszyć sumienie, powtarzasz sobie, że następnym razem poprawisz swoje spowiedzi, że na nowo wyspowiadasz się ze wszystkich grzechów. Wmawiasz sobie tylko, mój przyjacielu, że kiedyś pojednasz się z Bogiem. Powinieneś jednak żyć w strachu, bo może nie będzie już czasu na to pojednanie, bo może śmierć zaskoczy cię znienacka, pogrążonego w tych świętokradztwach. Zazwyczaj zresztą ich skutkiem okazuje się zatwardziałość serca i rozpacz w godzinie śmierci. O świętokradzkich spowiedziach, które wynikają z braku żalu za grzechy, nie będę już dzisiaj mówił. Może kiedy indziej zdarzy się do tego okazja. A co macie robić, żebyście mogli tak okropnego nieszczęścia uniknąć? Naprawcie jak najszybciej złe spowiedzi przez szczere i całkowite wyznanie swoich grzechów. Jeżeli tego nie zrobicie, Bóg ogłosi je kiedyś przed całym światem. Jeśli zaś sami je wyznacie, pójdą w wieczne zapomnienie. I bójcie się tego, żeby w godzinę śmierci nie ogarnęła was rozpacz. Przypomnijcie sobie Ananiasza i jego żonę, którzy padli trupem u stóp świętego Piotra z powodu kłamstwa, jakiego się dopuścili. Stosujcie się, bracia moi, do wskazówek, które wam tu podałem, a znajdziecie w spowiedzi przebaczenie grzechów, pokój duszy i życie wieczne w godzinę śmierci. Amen.